Dzisiaj mamy taką pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, taką, którą obchodzimy, jak się nam, no, nie ma innych przeszkód, to raz na miesiąc. Chociaż zawsze, jak wsiadamy do spożywania posiłków codziennych, to możemy wspominać w modlitwie Pana Jezusa i prosić Go o błogosławieństwo też i pokarmu, i żywności. W tym przypadku mamy taką wspólność ucztowania i bycia razem przy Jezusie Chrystusie na pamiątkę Jego śmierci, gdy On oddawał swoje życie, swoje ciało w ręce ludzi i był posłuszny jak baranek, pisze w Biblii w Izajasza. Powiedział, że to ciało Jego, gdy dawał uczniom chleb, to jest właśnie dla ten chleb, który spożywacie. Powinniście spożywać ten pokarm, to słowo, to wszystko, co mamy. W Jezusie Chrystusie jest pokarmem, a Jego krew jest dla nas napojem, jest dla nas wodą żywą, jest dla nas dla oczyszczenia. Picie to wino, które jest symbolem właśnie krwi Jezusa Chrystusa. I to wino oni skosztowali do tej też wieczerzy i w jakimś czasie, gdy Duch Święty ich napełnił, nie byli już Jezusa Chrystusa ciałem, wtedy zrozumieli ważność tej świętej krwi. Bez tej świętej krwi nie ma dojścia do zbawienia, do przebaczenia grzechów. Spożywanie chleba, do którego wytrwał być może Judasz, ale z tym kawałkiem wyszedł. Wino już nie kosztował, już go też nie było wtedy. Ale jeżeli ktoś skosztuje ten chleb, to wino tylko tak cieleśnie, to jest tylko symbol. Bo ważne jest, abyśmy przez krew Jezusa Chrystusa mieli dostęp do tronu Boga żywego, aby tam otrzymać łaskę, uwolnienie. I to przez krew Jezusa Chrystusa się dzieje. A potem ten chleb spożywany, Jego słowo i pokarm w oparciu o działanie Ducha Świętego, czyli tą powinność wzrostu naszego poznania tego ciała Chrystusowego, którą cząstką jesteśmy. I to jest ten symbol, to jest zupełnie co innego. Niby to pieczywo ziemskie, tak Jezus miał to wino z winorośli. Ale jest to symbolem wspaniałego dzieła dokonanego dla całego świata. Tak, chyba przez 2-3 tygodnie, a może nawet i wcześniej, taka przyszła mi myśl o drabinie Jakuba. Czyli to nie była drabina Jakuba, tylko tak się to przyjęło, że miał sen Jakub i śniła mu się. W tym śnie zobaczył. Takie objawienie. Śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba. Oni zaś wstępowali i wstępowali aniołowie Boży. To jest ta drabina. Ja wiele od dziecka kazań, pouczeń, różnych nauk słyszałem o drabinie. Tak. Też można egzegezę mieć każdego szczebla tej drabiny i wplatać w to ten krzew winny, który się rozrasta i coraz jest wyższy, że każdy szczebel jest taką pomocą dla tego krzewa winnego i to się pnie i każdy szczebel to jest jakiś poziom poznania i życia w Duchu Świętym. Ale mi ostatnio ta drabina jakoś coś innego zasymbolizowała. Zresztą to samo, co tu pisze wyraźnie, że po niej zaś wstępowali aniołowie Boży. Po prostu wchodzili, schodzili. To była ta drabina dla aniołów Bożych. I myślę, że to jest tylko tak. Dla Jakuba to tylko było, żeby zobaczyć. Nie wyobrażajmy sobie, że my po tej drabinie wstępujemy i idziemy. ponieważ wiemy, że drogą jest Jezus Chrystus i tą drogą wstępujemy też do nieba i tą drogą też chodzimy po tej ziemi. Ta drabina to jest zupełnie jakiś inny symbol. To jest symbol taki, jaki zrozumiał też Jakub. Tam otrzymał od Boga obietnicę, poselstwo, objawienie, słowo, takie rema dla niego. Pan stał nad tą drabiną, czyli nad nią i mówił: ja, Pan Bóg Abrahama, ojca twego i Bóg Izaaka, ziemię, na której leżysz, dam tobie i potomstwu twemu. Jest to z pierwszej księgi Mojżeszowej, 28 rozdział, aktualnie 14 wiersz. Potomstwo twoje będzie liczne, jak proch ziemi, rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, i na północ i na południe, i będą błogosławione w tobie i w potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi. Oto ja jest z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, i przywiodę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, dopóki nie uczynię tego, co ci przyrzekłem. No i wtedy, gdy Jakub obudził się ze snu, że zaprawdę Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem, że Pan Bóg był na tym miejscu, on nie wiedział. Zdjęty trwogą rzekł: o jakimże rękiem napawa to miejsce? Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. I wstawszy wcześnie rano, wziął Jakub ów kamień, który sobie podłożył pod głowę, postawił go jako pomnik i nalał oliwy na jego wierzch. I nazwał to miejsce Betel. Przedtem ta miejscowość nazywała się Luz. Brama do nieba. Właśnie tą bramą do nieba jest to miejsce Betel, jest to ziemi izraelskiej. Do tej ziemi izraelskiej wstąpił Jezus Chrystus. Jak aniołowie występują, ponieważ byli z Jezusem Chrystusem, wzmacniali Go i pomagali duchowo i czynili też powinność, pewnego dnia wstąpił Jezus Chrystus. I znów pewnego dnia, gdy się wszystko wykonało, z tego samego miejsca odszedł do nieba. I to była tylko jedna osoba, która to mogła uczynić. To był Jezus Chrystus. Takiej osoby już nie ma na tej ziemi. Jak czytamy o Eliaszu, to on miał taki rydwan płomienisty, anielski. Rydwan go porwał do nieba. Ale potem objawił się duchem w ciele Jana Chrzciciela i umarł w normalny sposób. To jest brama do nieba. Jezusa Chrystusa, Syn Boży, który istniał, był od początku, jeżeli cośkolwiek może nazwać też i początkiem. Po prostu Jezus Chrystus, Bóg Wszechmogący, Duch Święty, widzieli wszystko i pewnego dnia stąpił Jezus Chrystus na tą ziemię, aby za nas umrzeć. I tak ja sobie wypisałem takie miejsca, jak Jezus Chrystus stąpił, przyszedł, sam to mówił. To jest na przykład w Ewangelii Jana 16, rozdział 28 wiersz. Dobrze mieć taką podstawkę na Biblię, szczególnie dużą. Te kartki uciekają. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat i znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Jezus to uczynił. Ten, który stąpił i wstąpił. W Jana 3:13 jest powiedziane jeszcze, gdy Jezus rozmawiał z Nikodemem, też o tym wspomniał w całym tym słowie, o nawróceniu, na czym polega zmiana człowieka. I nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił. I to jest to, że tylko jest Jezus Chrystus. Nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy. Jana 3:13. To jest wyjątkowe, jedyne wstąpienie. Wstąpienie i wstąpienie. Po angielsku te słowa brzmią trochę różnie, a tutaj tak jest to jakieś to podobne. Trzeba dobrze to słyszeć, dobrze wyłaniać. Wstąpił i wstąpił Jezus Chrystus, wykonując to dzieło. I teraz chciałbym zatrzymać się na pasmowie, tym takim głównym dzisiejszego zwiastowania. To jest w liście Pawła do Efezjan, 4 rozdział. Też o tym jest mowa, 9 i 10 wiersz. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. Wiemy, że tak było i wierzymy w to. I to tak słuchamy i słyszymy to, co wiemy. Ale to chciałem zaakcentować. Bożą wizję tej drabiny, to, że już nie tylko aniołowie, ale Syn Boży, umiłowawszy Bóg, umiłował świat, posłał swojego Syna na tę ziemię. To nie było to, że Jezus się tylko urodził, że urodził się po prostu przez ciało ludzkie. Z różnymi osobami, gdy rozmawiałem, to właśnie tak mi się wydawało, że to był początek Jezusa Chrystusa. Nie jako Syna Bożego, tylko po prostu potem się Nim stał. Takie jakieś to takie zupełnie nieporozumienie. Nieraz takie sprawy, które się głowie, nieraz tak się tam odłożą i tak jakoś to mamy w sobie. Chciałbym to specjalnie dzisiaj zaakcentować, abyśmy zobaczyli na wielkość Bożą. Na to, jak Jezus Chrystus umiłował świat. Jak Bóg powiedział słowo, o nie wykonał z miłością. Jak wszystko zniósł, jak wszystko ją zszedł na tą ziemię. Nie tylko z Bożym błogosławieństwem, z Słowem, z aniołami, ale sam osobiście uczestniczył w tym wszystkim. I co dla nas uczyny? Efezjan 4 rozdział dalej, tu od pierwszych wierszy jest mowa o tym, że nasze powołanie powinno być odpowiednie. Co nam przyniósł Jezus Chrystus? Jezus Chrystus, przychodząc na tą ziemię, przyniósł nam przede wszystkim to, co jest napisane od 4 wiersza. Jedno ciało i jeden duch. Jest to połączone razem. Jedno ciało i jeden duch. Jak też powołani jesteście do jednej nadziei. Czyli też i nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich. To świadczy o tym, że po tej drabinie, to zejście na tą ziemię i wstąpienie do nieba z powrotem czynił Bóg jako jeden Pan. Pokazane jest, że tylko On i jeden to dla nas uczynił. Uczniowie mogli zobaczyć, jak wstępował, jak odchodził z tej ziemi. Tam jest nawet mowa, że co do tych 60, co odeszło, co by to było, gdyby oni mnie widzieli, jak ja bym wstępował do nieba? Że się zgorszą wtedy bardziej. Nie zrozumieją tego. Albo jak będzie wywyższony na krzyżu, to będzie dla nich wielkim zgorszeniem. Więc to zgorszenie po prostu, co się stało dzisiaj przez twardą mowę i słowo wypowiedziane, po prostu uprzedziło ten fakt, gdzie i tak by się mogli potknąć, ponieważ tego by nie mogli znieść, nie mogliby zrozumieć. Jak do tej pory go nie przyjęli jako Syna Bożego i Zbawiciela, to byłoby szokiem i nie do pomyślenia w ogóle, że w taki sposób traktuje się człowieka, który samo dobro na tą ziemię przyniósł, a jednak była nienawiść, to zabili. I to byłoby zgorszenie. Dlaczego Ty, mając taką moc, pozwoliłeś na to? Po prostu tylko by nie zrozumieli w sposób duchowy. A Jezus to objawił, że jest jedno ciało, jeden duch. Nie ma kompromisu z innymi ludźmi. Jeżeli rozmawiamy z innymi, jest przebywany z nimi i widzimy, że jest taki rezonans, że coś zgrzyta, że coś nie jest tak, albo przynajmniej to nie odczuwamy duchowo. Powinniśmy mieć tą świadomość w sobie do dalszych rozmów, do kontaktów. Ostrożność i nie wszystko mówić, tylko mówić to, co jest potrzebne w danym momencie. Najlepiej to się pomodlić sobie i zawsze jak wychodzę i mam te osoby spotkać, pomodlić się, co mam mówić. Nie dla każdego jest całe słowo. Jezus dla ludzi mówił w podobieństwach. Powiedział do uczniów swoich, że oni by inaczej nie mogli tego przyjąć i zrozumieć. Do was mówię już bez podobieństw. I tłumaczył im te podobieństwa. Nie dla każdego jest to słowo. Nie dla każdego są tajemnice. Są rzeczy, czy też i prywatne, i osobiste, które też wymagają pewnego czasu, kiedy to ma być objawione. Jezus Chrystus w 7 wierszu dał nam łaskę. Łaska jest dana na cały świat. Cały świat jest pełen łaski, tak samo jak i chwały Bożej. Cały świat. Łaska jest dostępna. Wszędzie. Dlaczego tutaj jest mowa o tym, że nam Jezus daje łaskę stosownie do takiej miary duchowej? Daru duchowego Chrystusowego. 7 wiersz. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Nie ta łaska ogólnie do dostąpienia. Nie mówię, że ogólnie to dostępna, ponieważ nie można sobie jej tak po prostu wziąć. Ale ona jest dawana, ta łaska. Ona istnieje, ale jeżeli Duch Święty nas nie uruchomi, nie będziemy oddychali tym powietrzem, który jest ogólnie dostępny. Po prostu musimy żyć, aby tym oddychać. Musimy mieć reakcję całego organizmu, które potrafi używać to powietrze, które dostępne jest dookoła. Meble to mogą stać w tym powietrzu, różne rzeczy mogą przebywać, tak samo i umarli, ale oni nie korzystają z tego, co jest tą łaską. Więc ta łaska jest darowana. Każdy może znaleźć przez krew za Chrystusa, przez pokutę, ja pokutę mówię, a to upamiętanie, żeby to było dobrze teraz w polskim języku, ponieważ to różnie się rozumuje. Żeby to upamiętanie nastąpiło, wtedy ta łaska jest aktywna. Dlatego ta łaska jest tylko dana nam. I to jeszcze nie tyle, ile chcemy, ale według pewnej miary daru Chrystusowego. Więc Bóg może obdarzyć nas łaską ponad tym wszystkim. I możemy mieć więcej posług duchowych, które Bóg daje. Więcej działania od Boga. To jest łaska Boża. Dlatego sługa nie może żądać podziękowania od Pana za wykonaną pracę, bo On to czyni dzięki łasce, która mu została udostępniona. Jeden sługa jest od sprzątania, inny jest od zakupów, inny jest od gotowania, zamykania drzwi, pilnowania porządku, tego rynsztunku całego, inny jest od obsługi, inny jest nad pościelą i sypialniami, a jeszcze inny jest nad całym domem, który trzeba też i uporządkować w służbach pewnych i pilnować i doglądać. Więc ta łaska jest coraz większa. I dla nas w Kościele ta łaska jest coraz większa. Jeżeli my o to prosimy. I Bóg może nam tej łaski udzielić więcej. I poszerzyć tą miarę. Zobaczysz, że dorastamy do pewnego poziomu, do tego poznania i do dorosłości. I wtedy tej łaski jest więcej. Stąd ten 7 wiersz mówi nam o Jezusie Chrystusie, który przyszedł, aby pokazać nam, stanąć w obliczu świata, szatana, sił ciemności, kto jest Panem i że jest tylko jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, jedno ciało, jeden duch i nadzieja jest jedna. Jezus się objawił i to zaświadczył do końca. I z tym odszedł w sensie ludzkim w śmierci, odszedł mając siłę i moc do ożywienia w dniu, w którym zezwolił Bóg, aby powstał z martwych. Bóg mu dał tą moc nad śmiercią, aby mógł ożyć. Dlatego On to dla nas uczynił. On stał się pierworodnym w tej śmierci i zmartwychwstaniu. Dlatego pierworodni jesteśmy, gdy mamy śmierć. Nie naturalną, tylko tą duchową naszych win, grzechów, grzecznego ciała, które jest tylko zdolne wykonywać to, co jest standardem tego świata, aby postawić nas wyżej i umocnić w słowie, które nam daje coś robię. Nie słychać. No. I to jest ta miara. daru Chrystusowego. To jest to, że Bóg nam może tego, to więcej dać, więcej udzielić, udostępnić. Zresztą o tym będziemy dalej tutaj czytali. Tutaj apostoł Paweł o tym dalej pisze. Jak to się dzieje. Dlaczego? Tutaj dał też tekst, o którym czytamy. Dał taki przykład. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. Duch Święty, który przyszedł, zaczął darami obdarzać ludzi. I właśnie te dary potrzebne są w tej posłudze. To jest w tej łasce. Jest w Koryntian czytamy o darach łaski i darach służby, i darach ducha, które Bóg udziela i daje. I tutaj czytaliśmy ten 9-10 wiersz, że to był tylko ten, który wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. On ustanowił. I to jest to, że jeżeli w tym jeden Pan, w tym, że to jest Jezus Chrystus, i w tej łasce, którą On daje, a nie od ludzi ją otrzymujemy, że ktoś nam robi łaskę, prawda, daje łaskę, pozwala, zezwala. Też ludzie dają taką świecką, cielesną łaskę, prawda, dla nas. Ale ta łaska, która zstępuje z nieba, z nadzieją, z wiarą, z wizerunkiem jednego Pana i Boga, jednego ciała, jednego ducha, jest to ta łaska, która sama ustanawia, ona ustanawia, Jezus Chrystus darami obdarza, ustanawia i apostołami, prorokami, ewangelistami, pasterzami, nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Dlatego powinniśmy chcieć rozwijać się i tej jeszcze więcej łaski, żeby ta łaska uaktywniała się przez nas. Jeżeli Bóg ją zwiększy, to rozpoznamy. To rozpoznajemy w duchu. Czy łaska jest? Jaka jest? I ile jest? Ile w tym człowieka? Ile w tym tego, co byśmy sami chcieli? Ta łaska jest. Dlatego inni to mogą też i poświadczyć. To mogą odebrać i zrozumieć. Te pozdrowienia, które się daje. Albo to niby ktoś mówi, to tylko takie dobre słowo, taki wychowani jesteśmy i grzeczni. Ale trzeba wyważać to, co się właśnie przekazuje drugiej osobie, bo to jest, żeby nie nastawić na sztangu łaski, którą Bóg mnie osobiście dał. Nie. Więc jeżeli ja coś mówię, to muszę mówić tak, tak, nie, nie. To musi być zgodne z tym, co czuję w Duchu Świętym. Dlatego te pozdrowienia, różne określenia i charakterystyka i tak dalej, to one muszą wypływać z łaski. Aby ta łaska tymi oczami łaski to zobaczyć u tej drugiej, żeby ta druga osoba to mogła zobaczyć. Ci, do których to mówimy, żeby to mogli zobaczyć, aby to uaktywniali, aby mieli potwierdzenie, że jednak to nie jest z nich, tylko to jest z łaski Bożej. No to jest to świadectwo, to jest to, co wzmacnia, co pociesza, co to daje sił, co upewnia, co nam sprzyja i potwierdza. Tak samo jak czytamy, że Bóg wspomaga nas przez Ducha swego i daje potwierdzenie w nas. I dlatego to jest dobre, ponieważ to jest potrzebne do przygotowania wszystkich świętych, aby byli w dziele posługiwania, aby każdy z nich czuł swoją przydatność i potrzebę, nie pochodzącą z tej ziemi, tylko z nieba. Stąd, tak nie chcę mówić o sobie, bo cóż ja tutaj jestem w porównaniu z Biblią i z apostołem Pawłem. Ale każdy z nas, jeżeli coś proponuje, coś mówi, coś czyni, to właśnie z autorytetu Bożego, aby ta łaska nie była wystawiona na szwank. Jest to poważne. Jeżeli to ma być w ten sposób odebrane, bo czasami to jest jakieś próby są i tak dalej, ale to trzeba tu też i rozważyć w sobie i zrozumieć. Ponieważ każdy z nas powinien być w sensie Bożym uaktywniony do większej posługi, aby nie jadać już tylko to, co jest mlekiem i delikatne, ale wyciągać rękę po treściwszy pokarm duchowy. I 13 wiersz mówi, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Tego, który jest głową, w Chrystusa. To jest właśnie to słowo, które nas do tego mobilizuje. To nie dlatego, że tak ma być, że to zasługuje tak już, że lata mijają, tak musi być. To musi być dalej w sensie duchowym. Nie naszą rzeczą jest jedno ciało, jeden duch. Nie od nas zależy nadzieja, nie od nas zależy jeden Pan i jedna wiara i jeden chrzest. Nie od nas to zależy. To musi być wszystko z Boga wzięte, że jeden jest Bóg, Ojciec wszystkich. To musi być z Boga. To jest właśnie ta droga pokazana przez Jezusa Chrystusa, który specjalnie stąpił, aby dokonać dzieła odkupienia i wyposażenia ludu, aby sami siebie budowali później w oparciu o Boże Słowo, ponieważ już nie ciałem żyją, a duchem, bo Duch Święty ich prowadzi. I wtedy oni już mają posługę sami w sobie. Czyli w miejsce Jezusa każdy z nas, jakby był Jezus tam, gdzie Paweł, to wykonuje to, co Paweł gra, czy Paweł usługuje przy wieczerzy, czy modli się, czy czyta słowo głośno. To wszystko w miejsce Jezusa. Każdy z nas, jak Romek pięknie śpiewa, w miejsce Jezusa. Każdy z nas posługę ma. Przygotowanie każdej rzeczy. I do tego trzeba chcieć. Ale to chcenie to musi być od Pana to wypływać. Więc musimy, tutaj są gwałtownicy, to osiągają. Gwałtownicy to zbawienie mają. Ponieważ prosimy, Boże, daj mi tą moc, daj mi tą możliwość. Pobudzaj mnie, żeby jeszcze więcej, jeszcze bardziej, żeby rozwijać się, żeby dojść do takiego stanu, nie jak dziecko, ale aby być dorosłym, tutaj do wymiarów pełni Chrystusowej, w męskiej doskonałości. Do tego trzeba dążyć. Dlatego to nie naszą rzeczą jest, aby to osiągnąć. Nie osiągniemy sami. Daje wzrost Bóg, daje wzrost duchowy i wszystkiego innego daje. Ale przez to, że chcemy tej łaski, chcemy Jemu służyć, to się rozwija właśnie do naszego wzrostu. To powoduje nasz wzrost. I to jest po prostu życie aktywne, niebierne. To jest ten wzrost. I wtedy już nie jesteśmy jako dzieci, bo wiemy, że dzieci bardzo łatwo jest. No nie chcę tak o dzieciach, że dzieci no, są takie, ale to wiemy o naiwności, o tym, że szczerze wierzą. I to jest potrzebne do upamiętania się, żeby stać się jak dzieci. Żeby tak Bogu zawierzyć i wszystko swoje zostawić. Ale już potem prostaczkami nie możemy być. Potem musimy być bogaci w poznanie Pańskie. Musimy to poszerzać w sobie, wzrastać. Bo wtedy, jeżeli tego nie będziemy mieli, możemy być narażeni na miotanie, unoszenie lada wiatrem nauki, oszustwo, które się od ludzi wywodzi i jakiś podstęp, który mogą różne okoliczności nam i ludzie i sytuacje nam uczynić. To jest to. Dlatego potrzebni jesteśmy, aby wzrast, potrzebni jest, żebyśmy wzrastali i szczerzy w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego. Jeżeli są jakieś względy w nas, Duch Święty nam objawia te względy, pod każdym względem. Tego słowa się po prostu trzyma i nie zmienia tego słowa. Pod każdym względem, w każdej dziedzinie naszego życia, w każdej sprawie, która dotyczy nas. Nie chodzi o sprawy z zewnątrz, ale w nas samych, charakteru, nastawienia, poprawy, która powinna być. No różne rzeczy. Nie przygotowywałem na ten temat, żeby nie rozwodzić się, ale to, co nam Bóg objawia, że Bogu się nie podoba, że to spowoduje, że stoimy w miejscu. To właśnie pod każdym względem musimy wzrastać. Nie tylko pod względem tego, że jestem już nauczycielem, być może będę teraz już prorokiem, a jestem prorokiem, być może będę apostołem. To nie chodzi o taki, pod każdym względem swojego charakteru, nastawienia, umysłu, wszystkiego. I właśnie wzrastając w Niego, który jest głową Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie zaślęce się stało. 16 wiersz, Efezjan 4 rozdział. Zobaczmy, jest organizm, gdzie jesteśmy jakąś komórką tego organizmu, jakimś organem, jakimś miejscem, jakąś częścią tego organizmu, jak tej budowli Bożej. Jesteśmy powiązani ze sobą w miłości, w tym wszystkim, że jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg, nie ma kompromisów, nie ma ułatwień, nie ma czegoś innego, ponieważ my wszyscy musimy być tak dopasowani w tym, co Bóg stworzył w swoim ciele, w doskonałym ciele, aby wszystko było równe i dopasowane i w biodrach, i w palcach. I to ciało, które jest po prostu najlepsze w świecie, bo to jest doskonałość Boża. Więc tego ciało, to ciało jest doskonałości Bożej. Więc dlatego tu chodzi wszystko, w każdym względzie musimy wzrastać. Więc to czyni tylko Bóg w nas, w odpowiedzi na nasze serce i na to, że tego chcemy i pragniemy. Nic więcej nam nie potrzeba. To samo, co przy uzyskaniu zbawienia. Jak wyznajemy Bogu grzechy, prosimy Go o przebaczenie grzechów, żeby wstąpił do naszego serca. Tak samo jest i w tym sensie. A to po to pisze, abyśmy odrzucili wszelkie ludzkie, naukowe sposoby osiągnięcia tego, bo ich nie ma. Po prostu nie ma innych sposobów. Szkół, seminarii różnych, książek, wszystkiego nie ma. To wszystko może służyć, aby nas kierować na Bożego Ducha, bo tylko Duch Boży to może uczynić. Duch Boży to może uczynić. Dlatego to poddajemy się tylko Bogu, od Boga, jak wierny jest wzrost. I tam, gdy wszystkie wzajemnie się zasilające stawy są związane, spojone według zgodnego z przeznaczeniem działania, to przeznaczenie jest zgodne z wolą głowy, którą jest Jezus Chrystus, więc jest ono wszystko zgodne do tego działania. Każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie sam. Dlatego to chciałem powiedzieć, że w sensie siebie samo to nie znaczy, że jestem samosiem i wszystko umiem i nie chcę czyjejś rady, czyjejś pomocy, czyjejś wskazówki, czyjegoś. Wtedy jak nie nadaje się. To ciało musi ze sobą współdziałać, współgrać. To, że potrzebne jest temu ciału w danym badaniu więcej hemoglobiny, to nie znaczy się, że coś w ciele nie ma, co pilnuje, żeby jej nie było za dużo. Ostatnio cośmy rozmawiali, nie wiem czy ostatnio, czy przedostatnio, zagrzeję, że jest walka w ciele, że czegoś nie można więcej dać, jak tych witamin, prawda? Pamiętasz? Jest coś, co się potem tworzy chorobą, ale są też czynniki, które mogą to niwelować, odrzucać. Więc wszystko musi z sobą współdziałać, współdziałać i wtedy buduje się samo, bo to działa Duch Święty, ale my to czynimy wspólnie i kończy się to słowo w miłości. Właśnie to się wszystko czyni w miłości, bo bez miłości nie można byłoby ożywić tego organizmu i ten organizm ze sobą nie współpracował. Nie połączylibyśmy wszystkich cząstek ręki, a całej ręki do tułowia, gdyby nie było tej całej miłości. Wszystko się dzieje w miłości, a ta miłość przychodzi do nas z Duchem Świętym, który wstępuje do naszego serca. Więc tak to się dzieje. I tutaj jest mowa dalej, może ja tak za bardzo już miałem krótko, no ale dopiero jest wyrasta 5. Może tak jeszcze tylko kawałeczek tutaj powiem. Jeszcze o kilku wierszach, które są dalej. Stary i nowy człowiek. Stary i nowy człowiek. Jak ten świat jest opisany? Bez Boga, bez jednego Pana, jednego Ducha, jednego ciała, jednego Ducha, bez nadziei, bez jednej wiary, bez chrztu, bez bycia w organizmie Jezusa Chrystusa. Nie tworząc tego ciała Jezusa Chrystusa, duchowego ciała, to jest właśnie ten związek męża z żoną, że są jednym ciałem. Właśnie Jezus Chrystus, a my tworzymy razem z Nim to całe ciało. Ci, którzy są wykupieni, odnowieni, tych, których obdarzył darami, którym udzielił łaski według miary swojego daru Chrystusowego. I to jest to ciało, to jest to małżeństwo z Jezusem Chrystusem. Jak jest określony świat? Czemu świat tak się różni? pozornie z zewnątrz może się nie różnić, a być może nawet i mądrzejsi będą, i bogatsi będą, i szczęśliwszy z pozoru będą, bo duszy nie zobaczymy, ale tak wszystko z pozoru mogą być szczęśliwsi. Ale jest taka prawda, która nam powie, że bez Boga tego nie można osiągnąć, to co Bogu się podoba, i ich życie po prostu tyle trwa, ile na tej ziemi, a potem jest życie wyroku, sądu, które dokonane zostanie na nich z powodu ich uczynków i nie przyjęcia Chrystusa do swojego serca w taki sposób. Jakie oni są opisani? To są poganie, którzy postępują w próżności umysłu swego, 17 wiersz. Próżność umysłu swego. To są najlepsze, to mogą być najlepsze umysły, najbardziej wykształcone, nobilitowane do Nagrody Nobla. To są osoby, umysły, które są jako wzorem, są w encyklopediach spisane, ich biografie. A to jest próżność, bo tam nie ma Boga. To jest nadaremny umysł, który po prostu jest pustynią, jest suchy i bez życia. Jest to próżność. Oni mają przyćmiony umysł, dalecy od życia Bożego przez nieświadomość. Przez to, że nie mają Boga i są dalecy od Boga, ta nieświadomość nie usprawiedliwia ich. Oni mają przyćmiony umysł, bo mają zatwardziałe serce. 18 wiersz. Mając umysł przytępiony, mają bardzo dobry umysł, najlepszy iloraz inteligencji, a jednak mają przytępiony, ponieważ nie rozpoznali, gdy tak świetnie rozpoznali wszystkie nauki tego świata i są gwiazdami w pojęciu ludzkim, nie poznali Boga, nie poznali Jezusa Chrystusa. Przytępiony umysł. Dopuszczają się wszelkiej nieczystości z chciwością. To jest 19 wiersz. To nie jest dlatego, że ja teraz specjalnie to mówię do wszystkich, co nie przyjęli Chrystusa i wyżywam się. Po prostu trzeba to zrozumieć, że bez Boga to jest właśnie ich obraz. Ludzie bez Boga, bez zbawienia, to jest ich obraz. Dlatego tak skończą, jak to czytamy przez wypowiedzi Jezusa Chrystusa, jak to będzie z tymi, co staną po lewicy ich. Po lewicy Jezusa Chrystusa. I 20 wiersz mówi, ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Myśmy się nauczyli Chrystusa inaczej. Jeśli tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Chrystusie. Jeżeli nauczyliśmy się Chrystusa, 21 wiersz mówi, czy tylko na słyszeniu to się nie zostało, ale czy naprawdę zostali pouczeni, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądzy. To jest ta mowa od 17 do 19 wiersza o tych umysłach przytępionych, przyćmionych, nieświadomości, zatwardliwości serca i w próżności swego umysłu. Zewleczcie się do tego starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego zgubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego. W duchu umysłu waszego. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w świętości prawdy. Oto nasz umysł, jaki by nie był wspaniały i błyskotliwy, i aż wprowadzający w zadumienie w sposób świecki, potrzebuje odnowienia ducha. Każdy umysł. I to jest podstawa, aby się zmienić. To odnowienie umysłu następuje przy nawróceniu. Gdy Duch Święty wstępuje w nasze serce. Zaczynamy inaczej myśleć, inaczej rozumieć. I wszystkie te nasze nieprzyzwoitości i żądze cielesne od nas odstępują. To jest nowo na narodzenie. To jest po prostu fakt życia i używania teraz tej łaski Bożej, czyli oddychamy tym duchowym powietrzem, który jest dla nas. Tutaj może zakończę Rzymian 12:2. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Jest to słowo na zakończenie tego, co dzisiaj Bóg dał nam, żebyśmy słyszeli. Sam się temu wsłuchuję, ponieważ jest to słowo żywe, które ono cały czas wzrasta i gdyby to było za 20 minut, byłoby jeszcze obfitsze, byłoby inne. To jest to słowo, które mówi nam o tym, że nie upodabnianie się do tego, żeby się nie upodabniać do tego świata przez to, że będziemy inaczej chodzić ubrani, inaczej się będziemy zachować, inaczej będziemy mówić. Ja to często słyszę nawet z kazalnicy, od braci, którzy tak potępiają te wszystkie rzeczy, te, które są takie wizerunkowe, takie te zewnętrzne. Bo oni mają rację, że nasza postawa i nasze życie się zmienia. Ale nie dlatego, że po prostu cieleśnie do tego dążymy. Żadna szkoła nas tego nie nauczy, a jeżeli nauczy, to tylko cielesności nas nauczy. Ale nie zmiany. Tutaj wyraźnie jest recepta, że to nieupodobnianie się do tego świata staje się przez przemienienie się, odnowienie umysłu naszego. Nasz umysł się odmienia, a nie to, że ja zmienię rodzaj ubierania się, czy mowy, czy zachowania. To się wszystko dzieje i wtedy będziemy rozróżniali, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.